Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa i jednocześnie zapraszam na rozmowy niedokończone już na naszej antenie, telefonicznie tym razem. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam Państwa. Ten kończący się, ale jakże wspaniały dzień.
Tak, to piękny dzień i Matki Bożej i właśnie uchwalenia przez naszych ojców Konstytucji. 3 maja Konstytucji, która jest pomnikiem, ale także Konstytucji, która później budowała serca, kiedy Polska była pod zaborami czy pod okupacjami i tą brunatną, faszystowską, niemiecką i później komunistyczną, rosyjską. To właśnie wtedy nie można było pozostawiać po 1 maja flag narodowych, żeby, broń Boże, no komuniści broń Boże może nie mówili, ale żeby nie zostały na 3 maja, więc to święto, które było tak bardzo, bardzo zwalczane z jakiegoś przecież powodu. Panie ministrze, to poproszę może o to, by naszych słuchaczy zaznajomić z genezą, z wartością Konstytucji 3 maja i z bohaterami naszej ojczyzny, o których dzisiaj mówimy.
Mówiliśmy o tym w części pierwszej w Telewizji Trwam, ale myślę, że warto przypomnieć i pewnej takiej rekapitulacji dokonać. Obchodzimy dzisiaj rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy konstytucyjnej, jaką była ustawa rządowa, przyjęta przez Sejm zwany Wielkim 3 maja 1791 roku. Uchwalenie tej konstytucji było próbą ratowania Rzeczpospolitej, uporządkowania jej systemu prawnego, właściwie w sytuacji już agonalnej, bo konstytucja 3 maja została uchwalona już po pierwszym rozbiorze Polski. Wiadomo było, że jej przyjęcie może spowodować i spowodowało zresztą reakcję przede wszystkim Petersburga, czyli Imperium Rosyjskiego, któremu szczególnie zależało na utrzymaniu w Polsce stanu anarchii, czyli takiego wewnętrznego rozchwiania. Ułatwiało to zdecydowanie prowadzenie przez Rosję i przez carycę Katarzynę swojej polityki mającej na celu podporządkowanie w zasadzie w całości Rzeczpospolitej interesom Rosji. Tym niemniej ta konstytucja była, jak mówili jej twórcy, jak mówił Ignacy Potocki, jak mówił ksiądz Hugo Kołłątaj, ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Na czym ten testament polegał? Mówiliśmy o tym w części pierwszej i warto to przypomnieć. Otóż duch konstytucji 3 maja to jest nic innego jak przedłożenie interesu wspólnoty, jaką jest naród i państwo, nad interes partykularny, nad interes jednostek, które starały się mniej więcej od połowy XVII wieku anarchizować życie publiczne Rzeczpospolitej. Interes wspólnoty rozumiany był przez twórców Konstytucji 3 maja jako zbudowanie silnego państwa, silnego wewnętrznie państwa, które w ten sposób mogłoby się oprzeć wpływom zewnętrznym, które już tak silne były, tak jak wspomniałem, mniej więcej od półtora stulecia. Szanowni Państwo, ustawa konstytucyjna 3 maja miała położyć przede wszystkim kres, jak wspomniałem, tej anarchii, która chwiała gmachem Rzeczpospolitej. Anarchii, której symbolem stało się chociażby liberum veto, czyli możliwość zerwania Sejmu przez jednego tylko posła, zerwania wielu Sejmów, które miały na celu reformowanie Rzeczpospolitej. Zniesienie przez Konstytucję 3 maja liberum veto, zniesienie wolnej elekcji, która od dziesięcioleci była, można powiedzieć, niezwykle cennym elementem korumpowania przez obce dwory polskiej szlachty czy magnaterii. Wprowadzenie monarchii dziedzicznej, wprowadzenie trójpodziału władzy, tego monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. Wreszcie wprowadzenie częściowego zrównania praw osobistych mieszczan i szlachty, czy też postawienie chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób złagodzenie nadużyć pańszczyzny, służyć miało ograniczeniu tego, co prowadziło Rzeczpospolitą do anarchii, czyli do wypaczeń tego systemu demokracji szlacheckiej, który w swych założeniach był niezwykle piękny i celny. Natomiast w praktyce, a zwłaszcza mniej więcej od początku XVIII wieku czy u schyłku wieku XVII, był już karykaturą demokracji, która niestety spowodowała osłabienie państwa polskiego, osłabienie Rzeczpospolitej obojga narodów. I taka była istota Konstytucji 3 maja. Wzmocnienie państwa i przedłożenie w ten sposób interesu wspólnotowego nad interes prywatny, nad interes partykularny. To był duch Konstytucji 3 maja, który zresztą po czasie, kiedy Konstytucja już przestała obowiązywać, za chwilkę jeszcze o tym wspomnę, tak jak ojciec powiedział, stanowiła punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków, tych walczących w XIX, na początku XX wieku o niepodległość, ale również tych tworzących II Rzeczpospolitą. To był też duch, do którego odwoływano się w okresie okupacji niemieckiej, sowieckiej i komunistycznej. I to jest wreszcie duch, do którego odwoływać musimy się współcześnie, bo w tej materii nic się nie zmieniło. Silne wewnętrznie państwo, państwo, w której obywatele uważają, że nadrzędnym celem jest dobro wspólnoty, jaką jest naród, jaką jest państwo, powinien brać górę nad źle pojętym interesem jednostki, czyli takim partykularnym interesem, który może rozchwiać państwem polskim. To jest duch Konstytucji 3 maja i tak jak powiedziałem, do takiego ducha, do takiego przesłania Konstytucji nawiązywało wiele, wiele pokoleń Polaków i nawiązywać powinniśmy i obecnie. Ale też mówiliśmy w części pierwszej, że Konstytucja 3 maja spowodowała oczywiście natychmiastową reakcję ze strony tych, którym nie zależało na wzmocnieniu państwa polskiego, którym nie zależało z różnych powodów, ale najczęściej tych partykularnych, na tym, aby Rzeczpospolita była silna i mocna. Przeciwko Konstytucji 3 maja zawiązana została Konfederacja Targowicka. Konfederacja Targowicka, która stała się w potocznym języku i w rozumieniu synonimem zdrady narodowej. Ta konfederacja została zawiązana wprawdzie tuż po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, tym niemniej jej tekst został, manifest Konfederacji Targowickiej, jeśli można tak językiem współczesnym powiedzieć, napisany w Petersburgu jeszcze zanim Konstytucja została uchwalona 27 kwietnia 1791 roku pod dyktando obcego mocarstwa, a targowiczanie podjęli próbę obalenia systemu, który wprowadzała Konstytucja 3 maja, prosząc o interwencję za granicę, czyli krótko mówiąc imperium rosyjskie. Tak się zresztą też i stało. Caryca Katarzyna ochoczo na prośbę obrońców demokracji szlacheckiej, jakim była Konfederacja Targowicka, uderzyła na Rzeczpospolitą. Mieliśmy w 1792 roku wojnę w obronie Konstytucji 3 maja. Wojnę niestety przegraną, w konsekwencji której doszło do drugiego rozbioru Polski, a w 1795 roku, już po insurekcji kościuszkowskiej, do wymazania Rzeczpospolitej, tego on dziś najpotężniejszego niemalże państwa w tej części Europy i świata, z map Europy i świata. A zatem z dziejów Konstytucji 3 maja, można powiedzieć, płynie podwójne przesłanie. Z jednej strony duch Konstytucji, który stawia wyżej nad interes partykularny, interes wspólnoty, czyli krótko mówiąc duch Konstytucji i sama ta Konstytucja jest nauczycielką dojrzałego patriotyzmu, bo patriotyzm, umiłowanie ojczyzny to również umiłowanie wspólnoty i uważanie, że dobro wspólnoty, jaką jest naród, jaką jest państwo, powinno stać wyżej nad interesem partykularnym obywateli. I że interes obywateli powinien być przyporządkowany, można powiedzieć, wspólnocie. Zresztą, jak mówił ksiądz Piotr Skarga, jeżeli państwo będzie żyło pomyślnie, jeżeli Rzeczpospolita będzie rozwijała się pomyślnie, to i obywatele, czyli jednostki tego państwa, będą mogli żyć pomyślnie i szczęśliwie, a zatem to jest, można powiedzieć, układ wiązany. Ale z dziejów uchwalenia Konstytucji 3 maja płynie także ta lekcja Targowicy. Targowicy, która jako Konfederacja została zawiązana po to, aby zablokować reformowanie wewnętrzne państwa polskiego, Rzeczpospolitej, używając do tego również ochoczo takich instrumentów jak proszenie obcych dworów i za pieniądze obcych dworów, aby interweniowały, bo demokracja szlachecka ma się źle i wymaga obrony. Targowiczanie po prostu przedłożyli interes prywatny nad interes publiczny. To jest ta lekcja, która płynie z historii sprzed 229 lat. Przypominamy ją szczególnie 3 maja, ale też powinniśmy o niej pamiętać, myślę, każdego dnia. Pamiętać też o tym, że Konstytucja 3 maja uchwalona została swego rodzaju fortelem, bo pod laską marszałka Małachowskiego Sejm Wielki Zebrany liczył blisko 500 posłów. Tymczasem konstytucja została przyjęta przez 182, a to dlatego, że wiedziano, iż może dojść do próby przekupienia posłów, tych, którzy zresztą na żołdzie moskiewskim, w Moskwie Petersburskim, rosyjskim wówczas byli. W związku z tym wykorzystano moment, w którym posłowie rozjechali się na przerwę świąteczną, przerwę wielkanocną. Zwołano Sejm. Ci, którzy byli przeciwnikami reform, po prostu do Warszawy nie dojechali. Konstytucja została uchwalona bez ich obecności i stała się, można powiedzieć, ustawą przyjętą w pewien sposób przez fakt dokonany, a niektórzy historycy nawet mówią, iż był to swego rodzaju zamach stanu, ale służący dobru wspólnoty, dobru Rzeczpospolitej. Takie były intencje twórców Konstytucji, twórców, których też wspominamy w dniu dzisiejszym. Wspominaliśmy w pierwszej części programu, wspominamy Ignacego Potockiego, księdza Hugona Kołłątaja, marszałka Stanisława Małachowskiego. No, tych wszystkich, którzy próbowali reformować Rzeczpospolitą w momencie, kiedy znalazła się ona na bardzo poważnym zakręcie dziejowym, z którego niestety obronną ręką nie wyszła. I też mówiliśmy o tym w części pierwszej naszego dzisiejszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych, że po prostu te reformy zostały podjęte zbyt późno. Gdyby zostały one przyjęte jeszcze przed pierwszym rozbiorem, kilkadziesiąt lat wcześniej, czy nawet te 20 lat wcześniej, być może historia Rzeczpospolitej wyglądałaby zupełnie inaczej. No a tak niestety, tu jeszcze raz przywołam te słowa Kołłątaja i Potockiego, to była ostatnia wola, konstytucja i testament gasnącej ojczyzny. Ojczyzny, która w sensie politycznym zgasła w 1795 roku, ale również dzięki Konstytucji 3 maja przetrwała w sercach narodu i dzięki temu przetrwaliśmy również przez cały okres półtora wiekowej niewoli. Odrodziliśmy się jako państwo w roku 1918, obroniliśmy naszą niepodległość i cywilizację łacińską na przedpolach Warszawy 100 lat temu, w 1920 roku. I do tego ducha chwalebnego Konstytucji nawiązywaliśmy zawsze w chwilach trudnych. To dawało siłę, to dawało nadzieję. Ja dzisiaj miałem zaszczyt w ciągu dnia uczestniczyć we wspieranej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych akcji Obiady dla Bohaterów. Rozwoziliśmy, jak codziennie czynią to setki wolontariuszy w całej Polsce, obiady, ciepłe posiłki dla kombatantów, dla weteranów walk o niepodległość. I w czasie krótkich rozmów w drzwiach, no bo niestety tak to wygląda z punktu widzenia przepisów związanych ze stanem epidemii, Mówili nam ci sędziwi już ludzie, powstańcy warszawscy, żołnierze szarych szeregów, że oni właśnie do trzeciomajowej tradycji nawiązywali w ten sposób i mieli ją gdzieś tam w tyle głowy w czasie walki, że wiedzieli, że ona daje siłę i nadzieję, której nie wolno nigdy utracić. I to dawało im moc do walki o niepodległość w czasie II wojny światowej. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie też chciałbym pozdrowić tych wszystkich kombatantów, którzy są teraz w domach, którzy nas słuchają, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryja. To, co nam również wspominają, to dokuczliwa już dla nich niemożność kontaktu z drugim człowiekiem, a szczególnie z młodym pokoleniem. No, takie niestety czasy przyszły, a zatem jeżeli możemy, przynajmniej myślami, to na pewno bądźmy przy tych, którym zawdzięczamy niepodległość, ale jeżeli tylko wiemy, że w naszym bezpośrednim otoczeniu mieszka weteran, kombatant, zadzwońmy do niego, porozmawiajmy chociaż przez chwilę, przez telefon, aby nie czuli się samotni, bo samotność, tak jak nam mówili dzisiaj, to jest największa rzecz, która im dokucza w tym trudnym czasie.
Panie ministrze, wspominaliśmy też pod koniec naszej rozmowy w telewizji między innymi o tym, że część współtwórców Konstytucji 3 maja przyłączyła się do Targowicy. Mówiliśmy o tym, że historia jest nauczycielką życia. Mówiliśmy o tym, że pewne sytuacje bywają, no jakby powtarza się pewna historia, może są jakieś różnego rodzaju odcienie tego wszystkiego, ale jakby clue sprawy jest podobny. Czy także dzisiaj no niektórzy tak, może powiem wprost. Obóz Zjednoczonej Prawicy posługiwał się niejednokrotnie określeniem Targowica w stronę tych, którzy próbowali szukać ratunku na ulicy i w zagranicy. Ale teraz w Zjednoczonej Prawicy też widzimy, że może jakby dojść do przetasowania tego obozu. Tutaj będzie pewnie decydujące głosowanie nad wyborami, które przecież mają się odbyć w myśl pierwotnego terminu już za tydzień, ma być praktycznie po wyborach. Czy może też być tak, że właśnie będzie takie przyłączenie się niektórych reformatorów, obozu reformatorskiego do obozu, który no jakby próbuje konstytucją w tym momencie grać o tyle, że proponuje na przykład wprowadzenie stanu nadzwyczajnego po to tylko, żeby odsuwać wybory w czasie, czego no, co chyba jest niezgodne z duchem obowiązującej konstytucji.
Jak słusznie ojciec powiedział, historia lubi się powtarzać i historia jest też nauczycielką życia. A zatem z historii sprzed 229 lat bierzmy też, i to jest apel do każdego z nas, również do tych, którzy parają się polityką zawodowo, aby wspomnieć o tym, co niosła ze sobą Targowica, i wspomnieć również i tych, którzy wprawdzie tworzyli Konstytucję 3 maja, jak na przykład Hugo Kołłątaj, ale w pewnym momencie stwierdzili, że trzeba wybrać, mówiąc tym językiem współczesnym, mniejsze zło i przystąpili, tak jak Kołłątaj właśnie, do Konfederacji Targowickiej. To jest rzecz, o której też mówiliśmy w części pierwszej, którą chyba spuentować można tylko w taki sposób. Bohaterem trzeba być do końca. To nie jest tak, że jeżeli przysłużymy się dobru, to potem nagle powinniśmy stanąć po drugiej stronie. Nie ma mniejszego zła, jest zawsze zło. Nie ma większego zła, jest zawsze zło. A zatem lekcja dziejów Konstytucji 3 maja, wojny w jej obronie, to również lekcja dla nas. Stawajmy zawsze po stronie tych, którzy chcą reformować i budować silne państwo. Nigdy nie stawajmy po stronie tych, którzy chcą rozchwiać wewnętrznie Rzeczpospolitą, tylko po to, aby załatwiać swoje partykularne interesy. Silna wewnętrznie Polska, również współcześnie, tak jak i przed laty, to gwarancja silnej pozycji w stosunku do sąsiadów. Silna Rzeczpospolita wewnętrznie to Rzeczpospolita, którą szanują ci, którzy nam dobrze życzą, oraz boją się ci, którzy nam źle życzą z zewnątrz. I nigdy też nie powinno być tak, i lekcja Konstytucji 3 maja i wojny w jej obronie mówi o tym wyraźnie, aby uciekać się do obcych dworów, aby ratować swoje partykularne interesy przeciwko interesowi, jakim jest interes wspólnoty. Na tym polegała, jeszcze raz powtórzmy, Konfederacja Targowicka, że sięgnięto do narzędzia najpodlejszego, jakim jest prośba do obcego mocarstwa życzącego Polsce jak najgorzej, aby pomogło zdławić ruch reformatorski, który chciał naprawić Polskę. Polskę zanarchizowaną, Polskę, w której demokracja stała się w dużej mierze karykaturą. I po raz kolejny, no można tylko zaapelować i powtórzyć, abyśmy z historii uczyli się i wyciągali lekcje, tak aby unikać błędów przeszłości, bo historia w tym sensie też jest nauczycielką życia, iż uczy nas, jakich błędów nie popełniać, aby przyszłość budować w sposób stabilny, trwały i świetlany. Takiej odwagi zabrakło wielu również twórcom Konstytucji 3 maja, którzy w pewnym momencie po prostu uciekli do obozu zdrady narodowej i Rzeczpospolita położyła się na wiele dziesięcioleci do grobu. Będąc historykiem z wykształcenia, wiem dobrze, że oczywiście nie można wprost przekładać wydarzeń zamierzchłych na język współczesny, ale też wiem doskonale, analizując różne procesy historyczne i wydarzenia historyczne, że powtarzalność pewnych zachowań w historii jest rzeczą oczywistą. Ta powtarzalność czasem pojawia się w wypaczonym i karykaturalnym kształcie, bo to też jest tak, że historia często się powtarza, ale w wersji, jak to ktoś słusznie powiedział, czeplinowskiej. Ale pewne mechanizmy są stałe i niezmienne. Dlaczego? Bo podobne cechy pozytywne i negatywne tkwią w ludziach przez wieki, są takie same. Pewne mechanizmy psychologiczne, które tkwią w ludziach piszących na bieżąco wydarzenia polityczne i historyczne, są stałe. I dlatego pewne procesy, można powiedzieć, że nie w skali 1:1, ale się powtarzają. Zresztą nie daj Panie Boże, gdyby miały się powtórzyć w skali takiej, jak to miało miejsce po upadku Konstytucji 3 maja, po upadku pierwszej Rzeczpospolitej. Ja mam głębokie przeświadczenie i wiarę w to, że Polska będzie trwała wiecznie i że niewiele jej powinno zagrozić, ale żebyśmy mogli się czuć spokojnie i nie czuć zagrożenia zewnętrznego, musimy być państwem silnym wewnętrznie, a nie państwem zanarchizowanym, w którym przedkłada się partykularne interesy nad dobro wspólne, nad dobro ogółu.
W 1795 roku Polska straciła niepodległość, 123 lata byliśmy poza mapami Europy jako Rzeczpospolita. Jednak ta pamięć o wydarzeniach Konstytucji 3 maja, pamięć, dusza narodu, ona karmiła się historią, historia była przekazywana, wiara była przekazywana. Zwróćmy uwagę także na wiarę katolicką, która była wpisana w Konstytucję 3 maja. I właśnie ten przekaz i historii, i polskich tradycji, i wiary katolickiej sprawiał, że pod strzechami tak naprawdę ta polskość trwała. Panie ministrze, Kiedy właśnie ta konstytucja jakby odgrywała i taki powrót mentalny, duchowy do zapisów konstytucji odgrywał największą rolę, w jakich sytuacjach w naszej historii, a kiedy próbowano o konstytucji 3 maja zapomnieć i kto próbował?
Od samego początku o konstytucji 3 maja próbowali zapomnieć ci, którzy Polsce źle życzyli, zarówno ci z zagranicy, jak i wrogowie wewnętrzni. Dość powiedzieć, że chociażby najwyższe polskie odznaczenie wojskowe, czyli Order Wojennych Virtuti Militari, który został ustanowiony po zwycięskiej dla Polaków bitwie pod Zieleńcami, bitwie w wojnie w obronie konstytucji 3 maja, był potem przez Rosjan po zakończeniu i niestety klęsce Polski w tej wojnie przedmiotem, który Rosjanie nakazywali zwracać bezwzględnie do Petersburga, dlatego że w tym wówczas medaliku, a potem krzyżu, zaklęty był również duch konstytucji. To nawet w wymiarze symboli próbowano w ten sposób czynić wszystko, aby o konstytucji zapomnieć. Jeżeli otrzymywali polscy żołnierze dowodzeni w wojnie z Rosją w obronie konstytucji, dowodzeni przez księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszkę, ten właśnie order, jako order świadczący o obronie wartości, które tworzyły konstytucję 3 maja, to po przegranej nakazywano nawet tę świętą blaszkę, ten święty order oddawać, aby ślad po konstytucji zaginął. Czynili to Moskale przez cały okres zaborów, natomiast ten duch konstytucji odżywał przy okazji wszelkich naszych insurekcji, odżywał w powstaniu listopadowym, odżywał w powstaniu styczniowym, wcześniej oczywiście, bo to było najbliższe przecież uchwaleniu konstytucji, powstaniu kościuszkowskim. Nie odwoływano się w zasadzie wprost do litery konstytucji, dlatego że po rozbiorach nie powróciliśmy już nigdy do monarchii, która jako dziedziczna monarchia konstytucyjna była gwarantowana przez Konstytucję 3 maja. Ale powracaliśmy do tego ducha konstytucji, o którym mówiłem na początku. Ducha, który można scharakteryzować bardzo prosto. Interes wspólnoty powinien stać ponad interesem własnym. Wszystkie rozwiązania, które temu duchowi służyły, są w gruncie rzeczy, i potem jeżeli mówimy o duchu, sprawą wtórną. Likwidacja wolnej elekcji czy liberum veto to są technikalia. Natomiast generalia są takie, iż interes wspólnotowy stawiamy wyżej nad interes partykularny. I czynili to, odwołując się do ducha 3 maja. Tak jak powiedziałem, wszyscy ci, którzy insurekcyjnie starali się przywrócić Polskę na mapy świata, ale do tego ducha odwoływali się również i ci, którzy uważali, że trzeba zachować tkankę narodu, dbać o jego kulturę. Myślę tu chociażby o tych, którzy po powstaniu styczniowym prowadzili pracę organiczną, pozytywistyczną, pamiętając, że właśnie naród przetrwa, mimo iż nie ma państwa, wtedy, kiedy będzie rozumiany jako wspólnota. Wspólnota mieszkająca tu i teraz, ale zakorzeniona w przeszłości, trwająca obecnie i myśląca o przyszłości. W tym sensie również do ducha konstytucji nawiązywali twórcy II Rzeczpospolitej, rozumiejący, iż interes wspólnotowy musi stać ponad interesem własnym. A tak jak wspomniałem, i tu ojciec też pytał, kto zwalczał pamięć o konstytucji. No wszyscy ci, którzy Polsce źle życzyli, a zatem zaborcy, a zatem okupanci, a zatem również zdrajcy wewnętrzni, którzy zazwyczaj starali się w różny sposób wysługiwać tym, którzy z zewnątrz starali się Polskę upodlić i złożyć na zawsze do grobu. Zresztą no, można powiedzieć, że tradycja targowicka jest równie bogata jak tradycja patriotyczna i ona dawała o sobie znać w ciągu ostatnich ponad 200 lat wielokrotnie. No, emanacją Targowicy chociażby 100 lat temu było zawiązanie w Białymstoku, gdy bolszewicy szli na Warszawę, tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego z Julianem Marchlewskim, Feliksem Dzierżyńskim, Feliksem Konem, czyli quasi rządu rewolucyjnego, który miał się zainstalować w przypadku przegranej Polski w wojnie z bolszewikami. No to było wprost nawiązanie do tradycji zdradzieckiej, tradycji targowickiej, no bo ten rząd tworzyli również ludzie, którzy mówili po polsku i którzy mieli polskie korzenie. Tradycja targowiczańska to również przecież to, co stało się w roku 1944 i 1945, czyli próba niestety skuteczna, bo na bagnetach sowieckich przejęcia władzy przez komunistów pod wodzą chociażby Bieruta, bo niczym innym jak właśnie nową Targowicą lat 40. było to, co stało się w Lublinie, czyli zawiązanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, również polskiego z nazwy i tworzonego przez ludzi mówiących po polsku i mających polskie korzenie, ale będących na usługach obcych. I te analogie właściwie po dzień dzisiejszy można snuć. Tak jak jest tradycja Polski patriotycznej i tej Polski, która uważa, że interes wspólnotowy jest najważniejszy, tak jest i tradycja targowicka, która ma różne odsłony, różne twarze, różne formy działania, ale służy dokładnie temu samemu, osłabieniu Polski wewnętrznie i podporządkowaniu jej wpływom zewnętrznym.
Dziękuję. Myślę, że możemy oddać też głos naszym słuchaczom. Zapraszamy do rozmowy pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, historyk, jest naszym gościem. O bohaterach naszej ojczyzny mówimy to oczywiście w kontekście Konstytucji 3 maja, której kolejna rocznica dzisiaj wybija i na historii uczymy się naszej teraźniejszości, by przyszłość była pomyślna. Zapraszam Państwa do rozmów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66. Zapraszam. 22:07. Oczekując na telefony od Państwa, teraz hymn Szkoły Rycerskiej, czyli Święta Miłości Kochanej Ojczyzny.
Święta Miłości Kochanej Ojczyzny, czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy pętanie zelży. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Wolności, której dobra nie starczą twoich Polaków od wieka. Z ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Radio Maria, proszę.
Słucham.
Proszę. Słucham. Bardzo.
Proszę.
Prosimy. Niestety chyba nie słyszymy się. Proszę, Radio Maria.
Halo.
Proszę uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy.
Halo?
Poprosiłbym Państwa, kiedy już odbieram telefon, żeby wyciszyć radyjko i próbować już przez słuchawkę telefonu rozmawiać, a nie z radiem. Dobrze? Taką mam prośbę.
Przepraszam, już wyłączyłam.
Dziękuję. Jest Pani
ojcze,
na antenie.
Serdecznie witam ojca, ojcze Dariuszu i pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Kłania się Elżbieta z Warszawy. Proszę pozwolić, że ja najpierw na taką osobistą refleksję, niehistoryczną, pozwolę sobie. Proszę ojca, jest mi bardzo miło, że mogę choć w sposób wirtualny porozmawiać z panem ministrem, którego bardzo lubię, którego bardzo szanuję i cieszę się bardzo, że jest w naszym rządzie, bo ten rząd uważam za swój, bardzo się z nim utożsamiam. Śledzę bardzo wszystkie poczynania patriotyczne i historyczne pana ministra i chcę powiedzieć, że jako osobę starszą fascynuje mnie osobowość pana ministra i wszystko, co pan minister robi, bardzo mnie cieszy, bardzo mnie raduje i powoduje, że duch mój rośnie. Przez całe moje życie uprawiałam inny zawód, a miłośnikiem historii jestem jako skromny i pełen pokory amator, a szczególnie kocham i interesuję się historią Polski. I do pana ministra mam proste pytanie, ale dla mnie ono jest bardzo ważne. Proszę mi powiedzieć, o ile pan minister analizował postawy naszych bohaterów pozytywnych i tych negatywnych, ustanawiających w polskim Sejmie Konstytucję 3 maja, która miała piękne założenia, likwidując szczególnie liberum veto i wolną elekcję. Ja się zastanawiałam bardzo i dla mnie jest to wielką niewiadomą do dnia dzisiejszego, jakie postawy i jakie przesłanki merytoryczne czy emocjonalne powodowały, że wybitni twórcy konstytucji stawali po stronie opozycji, myślę na przykład o Hugo Kołłątaju i przez analogię chciałabym się odnieść, panie ministrze, do postaw obecnych polityków, którzy moim zdaniem, ja nie wiem, czy mogę sobie na taką refleksję i opinię pozwolić, troszkę się gubią, bo mają chyba złe rozeznanie sytuacji, bo nie chcę już mówić o prywacie, nie chcę mówić o pieniactwie, nie chcę mówić tak, jak mówił to nasz biskup Ignacy Krasicki o warcholstwie. Straszne słowo, trudne słowo, ale bardzo prawdziwe. Czy pan minister mógłby się do tego odnieść i istotę tych postaw z historycznego, może moralnego i etycznego punktu widzenia troszkę scharakteryzować? Byłabym bardzo wdzięczna i życzę panu ministrowi wszystkiego co najlepsze, dużo sił, dużo zdrowia i takiego pięknego, wielkiego, pełnego empatii serca. Wszystkiego dobrego życzę raz jeszcze z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Elżbieto, z Panem Bogiem.
Właśnie dziękuję za te zapewne niezasłużone pochwały i słowa, ale bardzo, bardzo dla mnie też ważne, bo to, co staramy się czynić, czy ja, czy moi współpracownicy, chociażby na rzecz polskiej polityki historycznej, tej uprawianej z dumą, a nie na kolanach, to każde takie słowo i wsparcie, jak ze strony naszej radiosłuchaczki, pani Elżbiety, jest niezwykle, niezwykle cenne. Pyta pani o to, co motywowało tych, którzy porzucili obóz reform i przystąpili do obozu zdrady w dobie Konstytucji 3 maja. No trudno powiedzieć, co tak naprawdę w ich głowach tkwiło. Dobrym przykładem jest tutaj właśnie postać Kołłątaja, który był jednym z głównych twórców tej Konstytucji. Człowiekiem, który w pracy, w rozprawie politycznej do Stanisława Małachowskiego, anonima listów kilka, sformułował bardzo wyraźnie cały plan reform, które powinny być w Polsce wprowadzone, tak aby mogła przetrwać. I to, co w listach Kołłątaja, tej publikacji, w tej rozprawie politycznej się znalazło, potem znalazło swój wyraz również w Konstytucji, którą również i on sam pisał. I w pewnym momencie, w czasie wojny polsko-rosyjskiej, w lipcu w 1792 roku, Kołłątaj nie tylko sam przystępuje do Targowicy, ale również nakłania nieszczęsnego króla Stanisława Poniatowskiego, człowieka o dużych zasługach dla polskiej kultury, ale fatalnego polityka i niestety również chyba można powiedzieć, rozchwianego emocjonalnie człowieka, aby do tej Targowicy przystąpił, co zresztą i się stało. Co więcej, Kołłątaj potem musi salwować się ucieczką z Warszawy, ponieważ lud, dowiedziawszy się o przystąpieniu jednego z twórców Konstytucji przed rokiem do obozu zdrady narodowej, chciałby z nim postąpić pewnie tak jak z wieloma innymi, potem już w okresie insurekcji kościuszkowskiej postąpił. Jakie były motywy? To, co przychodzi mi najprościej do głowy, analizując życie Kołłątaja, to tak zwany wybór mniejszego zła, czyli to, co motywowało również niektórych polityków, chociażby w roku 81, czyli tych, którzy wprowadzali stan wojenny w Polsce. Tylko że pamiętajmy, i mówiłem o tym i w części pierwszej, i w tej, że nie ma czegoś takiego jak mniejsze zło. Zło jest złem i dobro jest dobrem. Jeżeli się opowiadamy po stronie dobra, to musimy być konsekwentni, a nie uważać, że ocalimy dobro, wspierając tak zwane mniejsze zło. To jest jedyne uzasadnienie dla działań Kołłątaja w okresie wojny w obronie Konstytucji 3 maja, przejście na drugą stronę z założeniem takim, że być może to uspokoi Rosję, która dąży do całkowitego zniszczenia podmiotowości i państwowości Rzeczpospolitej. Ale też pamiętajmy, że potem ten sam Kołłątaj rehabilituje się, można powiedzieć, ponieważ uczestniczy w insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Być może zrozumiał, że popełnił polityczny błąd. Błąd niewybaczalny, ale błąd, który być może w ten sposób chciał naprawić. To też pewna lekcja, że nigdy nie jest za późno wycofać się z popełnionego czynu i przyznać do popełnionego błędu. Kołłątaj w czasie insurekcji kościuszkowskiej wszedł nawet w skład Rady Najwyższej Narodowej. Kierował Wydziałem Skarbu tejże Rady. I co więcej, nie tylko nawiązywał w tym czasie do ducha Konstytucji 3 maja, której był twórcą, ale nawet zaczął głosić bardziej radykalne poglądy. To kwestia między innymi spraw społecznych, które w konstytucji były ujęte, no, ale nie w sposób jakoś szczególnie nadmiernie radykalny. I myślę sobie, że na tym przykładzie, odpowiadając też na Pani pytanie, możemy sobie wysnuć lekcję i współczesną, że trzeba oczywiście zawsze stać po stronie słusznej sprawy, po stronie dobra, ale jeżeli się pogubimy w tym, tak jak się pogubił Kołłątaj, to jest szansa na rehabilitację, to znaczy zawsze jest szansa powrotu do obozu patriotycznego, przy czym, jak wiemy, no na ten powrót został chociażby przez Kołłątaja dokonany, tylko że rok później Rzeczpospolita przestała już istnieć. Zazwyczaj to tak jest, iż wybór mniejszego zła kończy się taką samą katastrofą, jak wybór tak zwanego większego zła. I to, jeżeli snujemy też tę analogię do stanu wojennego i tego pojęcia mniejszego zła, doskonale się potwierdziło.
Radio Maryja, proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy mogę uzyskać połączenie?
Tak, jest pani na linii, prosimy.
Tak, ale mówi w tej chwili pan minister, to ja zaczekam.
Nie, pani mówi razem ze mną. Ojciec Dariusz, już tak, odebrałem panią na antenie.
No, dziękuję ślicznie. Barbara z Wielkopolski. Nieraz już miałam przyjemność rozmawiać z Radiem Maryja. Ja podziwiam i cieszę się i na pewno wiele osób w Polsce cieszy się, że ojciec wybrał na dzisiejszą rozmowę i wywiad z panem ministrem Kasprzykiem. Pan minister to jest człowiek prawy. Wiele razy się o tym przekonałam, bo jestem też kombatantem, osoba wiekowa i cieszę się, że w tak jasny sposób przedstawił sprawę i porównał do dzisiejszych czasów. Niestety, jest nam bardzo przykro i naprawdę gorycz czujemy, że nasi parlamentarzyści, senatorzy, których jest tak wielu i naszym zdaniem niepotrzebnie, no ale to jest tylko w nawiasie powiedziane, że nie potrafią znaleźć, przepraszam, wspólnego języka, że nie ma solidarności. To jest gorzkie. To jest gorzka prawda, która boli Polaków i prawdziwych patriotów właśnie jeszcze powojennych. Przecież tyle przeżyliśmy. I nasi rodzice tyle przeżyli. I tyle krzywdy przez wieki. I dlaczego teraz, kiedy tak się dobrze układa w Polsce, i dlaczego teraz nie znajdują wspólnego języka? To jest karygodne. I to pachnie zdrajcą. I to trudno. Nie chcę obrzucać naprawdę gorzkimi, bardzo brzydkimi słowami, ale to nam się naprawdę nie podoba. To woła o pomstę do nieba. Ja wszystkich, nawiasem mówiąc, wysłałabym na Sybir, do pana Putina. Niech tam rządzą, bo to są starzy komuniści albo dzieci komunistów, które źle wychowane teraz zabierają głos w naszej ojczyźnie. Tak nie wolno. Tak nie wolno. Należy wszyscy podać sobie rękę. No, waćpanowie, no, i brak dosłownie słów, żeby i taka niezgoda była w rządzie. Przecież to są ludzie inteligentni, wykształceni, na pozór, nawiasem mówiąc, wykształceni powinni znaleźć wspólny język. A to woła dobro ojczyzny. Gdzie oni szukają pomocy w Unii Europejskiej? Gdzież to? Do czego to podobne? To jest obniżające i gorszące młode pokolenie. Może to już wszystko z mojej strony. Ale do pana ministra to duże podziękowanie za dzisiejszą lekcję historii. duże podziękowanie, jasno, wyraźnie, przepraszam, jasno i wyraźnie pan minister przedstawił sprawę. Ja osobiście jeszcze napiszę list do pana ministra, bo mam taką osobistą sprawę, ale o tym nie dzisiaj. Dzisiaj jestem wzruszona wypowiedziami pana ministra. Wzruszona. Proszę mi wierzyć, że mamy łzy w oczach, bo to właśnie jest Polak, w którym widzę patriotę, Polaka. I oby tak jak najwięcej takich ludzi było. Jak najwięcej. A tamci po drugiej stronie sali parlamentarnej, Boże, niech ich coś wzruszy, niech ich Duch Święty oświeci, bo tak nie wolno, tak nie wolno. To się krzywdzi ojczyznę. To pachnie naprawdę zdradą. Dobranoc z Bogiem.
Dobranoc z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. No właściwie nic dodać, niż mówiąc, no poza może tym, że nikomu źle nie życzmy i nie wysyłajmy nikogo do Putina. Natomiast życzmy bardziej tego, o czym pani powiedziała na końcu, mianowicie, aby Duch Święty oświecił tych, którzy póki co starają się przedkładać interes prywatny nad interes Rzeczpospolitej. Cały czas ta historia nam powraca w wymiarze współczesnym i odnajdujemy analogię, co jeszcze bardziej potwierdza tę tezę, iż historia powtarza się, bo ludzie się nie zmieniają i charaktery i ludzkie wady i zalety są niezmienne jak świat światem. Natomiast trudno nie zgodzić się z tym, co pani powiedziała, iż dla dobra ojczyzny, dla dobra Rzeczpospolitej trzeba często schować swoje prywatne interesy, interesiki czy przekonania i działać wspólnie dla dobra wspólnego, dlatego że tego wymaga od nas interes kraju, interes Polski, interes ojczyzny, zwłaszcza w tak trudnym czasie, w jakim teraz się znajdujemy. Nigdy nie wolno dopuszczać do tego, żeby w jakikolwiek sposób powtarzała się anarchia, która stała się fundamentem istnienia Rzeczpospolitej, niestety, w dobie przedrozbiorowej. Bo destabilizowanie sytuacji w kraju, anarchizacja sytuacji w kraju, to jest takie igranie z ogniem. To jest chybotanie łodzią, która płynie, której załoga, która ją prowadzi, no często być może i popełnia błędy, bo każdy popełnia błędy, ale jednak co do obranego kursu, jest to kurs i kierunek słuszny, bo taki jest interes wspólnoty, interes ojczyzny i chybotanie tą łodzią, żeby się nie daj Boże wywróciła, to jest najgorsza rzecz, jaką można wyrządzić ojczyźnie, jaką można wyrządzić wspólnocie. Tu często, myślę, warto wracać do słów, które na temat patriotyzmu i tego, czym jest patriotyzm, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Po pierwsze wywodził miłość do ojczyzny i patriotyzm z dekalogu, wprost z dekalogu, czyli najważniejszego, można powiedzieć, dokumentu, który porządkuje historię całej ludzkości, dekalogu danego przez Boga i mającego również swoje odniesienie w prawie naturalnym dla tych, którym nie dana jest łaska wiary w Boga. Ojciec Święty mówił, że wprost trzeba z dekalogu, z przykazania czci ojca i matkę swoją, wyprowadzać patriotyzm. Definicję patriotyzmu jako umiłowania wspólnoty, umiłowania narodu, umiłowania państwa polskiego. Ale też warto wspomnieć słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II, najwybitniejszy z rodu Polaków, ten, którego setną rocznicę urodzin obchodzić będziemy za kilka dni, 18 maja, powiedział w Rzymie na audiencji z Polakami 1 lipca 2001 roku, a więc powiedzmy sobie szczerze, całkiem niedawno. Otóż powiedział tak, cytuję: ileż polskich spraw toczyłoby się inaczej, gdyby Polacy odnaleźli w swoim sumieniu prawdę głoszoną przez Cypriana Norwida, tu dodajmy ukochanego wieszcza naszego Ojca Świętego, że ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek, który składa się w naturze rzeczy z dwóch: z obowiązującego ojczyznę dla człowieka i zobowiązującego człowieka dla ojczyzny. Myślę, że są to słowa Ojca Świętego wypowiedziane 19 lat temu, które każdy, bez względu na to, jaką pełni funkcję w tym wielkim organizmie, jakim jest naród, powinien sobie codziennie powtarzać. Ileż polskich spraw toczyłoby się inaczej, gdyby Polacy odnaleźli w swoim sumieniu prawdę głoszoną przez Norwida, że ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek.
I kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica. Bardzo serdecznie witam i pan ojca, i pana ministra. Otóż cały czas tu wybrzmiewa stwierdzenie, jest obóz patriotyczny i obóz zdrady. Absolutnie się zgadzam. Tak było wtedy i pewnie i dzisiaj mamy podobnie. Odnosząc się do tamtego czasu, trzeba, przynajmniej tak twierdzę, gdyby nie czynniki zewnętrzne, czyli nie Moskwa, nie zdrada Prus, pewnie obóz patriotyczny by sobie poradził, bo nawet ci, którzy tam uciekli czy pojechali do Katarzyny, gdyby Rosja nie pomogła, przecież tam nawet napisano, prawda, ten memoriał, jeśli chodzi o Targowice, to pewnie by obóz patriotyczny wygrał. Naród potrafi ocenić. Wiedzmy, że wtedy po Warszawie krążył taki paszkwil oceniający tą zdradę, prawda, w którym mówił, że 2x100 000 bym na pomnik ułożył, gdyby stan skamieniał, a Jan III ożył. Czyli trzeba nam było króla na miarę właśnie Sobieskiego. Tego, który ostatniego może z tych wielkich zwycięzców, prawda, może by sobie poradzić, a nie chwiejnego króla Stasia. Naród ma coś takiego w sobie, że potrafi te właściwie ocenić. Myślę, że ta sytuacja, i to nie tylko ja stwierdzam, wszyscy stwierdzają, że mamy do czynienia obecnie z sytuacją bardzo, bardzo podobną. I dziś też stwierdzamy, ci, którzy jadą na zachód, którzy donoszą, którzy domagają się karania Polski, to chyba nie ma przesady w tym, jeśli ich nazywamy właśnie targowiczanami. To tyle bym miał do powiedzenia. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra i ojca.
Dziękuję, panie Janie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie Janie. Gorąco pozdrawiam. No tak, no oczywiście Polska by przetrwała te 229 lat temu, gdyby nie inwazja z państw mocarstw ościennych, ale też chwilkę zastanówmy się nad tym całym mechanizmem, który spowodował upadek Rzeczpospolitej. To, że mocarstwa ościenne dążyły do położenia Polski do grobu, no to jest z punktu widzenia interesów mocarstw ościennych rzecz oczywista. Żadne państwo nie powinno życzyć sobie, żeby jego sąsiad rozwijał się pomyślnie i żeby był państwem silnym. No, to jest pewien mechanizm, przynajmniej w tamtych czasach, uprawiania polityki. W związku z tym prowadzenie wszelkich działań, które miały na celu osłabienie Polski, stało się doktryną dworów, a szczególnie dworu petersburskiego, ale nie tylko oczywiście, bo mówimy tu też o Prusach, w okresie, o którym mówimy, w okresie saskim, tu słusznie pan wymienił Jana Sobieskiego jako właściwie ostatniego króla, który dążył do i potrafił zapewnić świetność Rzeczpospolitej. Potem mamy ten trudny czas tak zwanych saskich ostatków, jeszcze z wojną domową prowadzoną między Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim. I wreszcie mamy, jak już wspomniałem, nieszczęsnego króla Poniatowskiego, słabego politycznie, rozchwianego emocjonalnie, choć, tak jak powiedziałem, wielkiego mecenasa sztuki i kultury, ale nie tylko sztuką i kulturą żyje naród, a na pewno nie tylko dzięki sztuce i kulturze może przetrwać. A zatem czyniono wszystko wprost, aby Rzeczpospolitą osłabić, stosując ku temu różnorakie mechanizmy, ale ten, który jest zawsze od wieków najprostszy, czyli pieniądz, temu służył. Polscy magnaci, polska szlachta meldowała się, chociaż była ambasadora rosyjskiego w Warszawie, otrzymywała wynagrodzenie i potem głosowała w Sejmie tak, jak życzyli sobie obcy. No ten mechanizm oczywiście przez wieki jakoś ewaluował. Teraz na przykład współcześnie, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, pewnym mechanizmem korumpującym są na przykład różnego rodzaju fundusze stypendialne zagraniczne. I jest to nawet w takiej materii, jaką jest nauka historii, rzecz powszechnie znana, że jeżeli się jest stypendystą takiej czy innej fundacji, takiego czy innego instytutu zagranicznego, to wtedy na przykład cieplej i milej pisze się o sprawach, które dotyczą relacji z państwem, którego stypendystą się jest, również tych relacji historycznych. Więc cały ten mechanizm osłabiania wewnętrznego Polski, przyjęty przez naszych sąsiadów, skończył się nieszczęśliwie dla nas, a niestety szczęśliwie dla nich. Polska zagrożona z zewnątrz była osłabiona wewnętrznie. Osłabiona właśnie poprzez różnego rodzaju mechanizmy korumpujące tych, którzy wówczas stanowili, czy stanowić powinni może w ten sposób, elitę narodu. I to jest też rzecz, o której musimy pamiętać i mieć świadomość, że sieć agenturalna, która przez mocarstwa obce wtedy była w Polsce tworzona, teraz się nazywa troszeczkę inaczej. Nazywa się po prostu lobbingiem, ale jest dokładnie w praktyce tym samym.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, czy można do audycji?
Szczęść Boże, jest pani na antenie, proszę uprzejmie.
Szczęść Boże, witam pana ministra i ojca.
I jest pani na antenie. Radyjko, proszę tam w tle wyciszyć.
Panie ministrze, przepraszam z całym szacunkiem, ale lekcja wspaniała, powtórka z historii po prostu. Ale nie zgadzam się z jednym powiedzeniem. Otóż powiedział pan minister, że politycy to mają zawodostwo. No dziwię się bardzo, co ta Platforma i te inne ugrupowania oprócz PiS-u mają wyuczone. Ja będąc w szkole podstawowej nauczyłam się przy mądrej nauczycielce szycia na maszynie i wykroju i umie do tej pory. A co ta Platforma oprócz tego, że krzyczą pisowcy, pisowcy i przez 8 lat pieniędzy nie ma i nie będzie, nic więcej nie potrafią. Nie wiem, za co oni pieniądze biorą. I jeszcze zdradzają Polskę i mnie. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie ministrze.
Szczęść Boże, użyłem tego sformułowania ci, którzy zajmują się polityką zawodową. Znaczy ci, no, którzy uważają się za czy po stronie opozycji, czy rządzących tymi, którzy politykę uprawiają jako główną domenę swego żywota. No nieszczęściem jest oczywiście to, że bardzo wielu polityków poza polityką nigdy w życiu niczym się nie zajmowało. To jest niestety nieszczęście, bo wtedy też trudniej się rozumie problemy zwykłych ludzi. Ktoś, kto można powiedzieć całe życie żyje wyłącznie z polityki, nic nigdy w życiu innego nie robił, nie zrozumie obywatela. To jest, wydaje mi się, tak oczywiste, że może nie warto, ale może i warto o tym od czasu do czasu przypomnieć. No nie ma też, takie powiedzonko, że nie ma też nic gorszego niż bycie wykształconym ponad własną inteligencję. To też niestety w wielu ustach tych, którzy posiadają tytuły, stopnie, nawet i naukowe, wypowiedzi dotyczące losów ojczyzny brzmią w taki sposób, jakby do nich właśnie odnosiło się to satyryczne określenie, że nie ma nic gorszego niż bycie wykształconym ponad własną inteligencję. No i wreszcie rzecz, którą chciałbym jeszcze przywołać, bo ona też właśnie wybrzmiewa w kontekście tego, co stało się po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, czyli próby ściągnięcia na Rzeczpospolitą zagłady z zewnątrz. Tak jak wspomniałem, targowica w tym rozumieniu synonimu zdrady miała różne odsłony w dziejach i taką też odsłonę miała 100 lat temu, w roku 1920. I o takich ludziach, którzy u obcych dworów proszą o interwencję przeciwko własnemu państwu, pisał choćby Stefan Żeromski w takim opowiadaniu na probostwie w Wyszkowie. To jest opowiadanie, które nigdy w okresie powojennym nie weszło do dzieł zebranych Żeromskiego, ponieważ opisuje sytuację, w której bolszewicy i rząd bolszewicki, ten pseudorząd bolszewicki złożony z Polaków, takich jak Marchlewski czy Dzierżyński, ludzi pochodzenia polskiego, dochodzi do Warszawy i stacjonuje jeszcze przed zdobyciem Warszawy, do którego na szczęście nie doszło, u księdza proboszcza w Wyszkowie. I tam spotyka ich Żeromski i to opowiadanie temu jest poświęcone. Serdecznie polecam lekturę, a zwłaszcza przy okazji stulecia naszego zwycięstwa nad bolszewikami. Otóż kończy to opowiadanie Żeromski takimi słowami, one są bardzo mocne, ale które warto przypominać tym, którzy nie służą interesom własnej ojczyzny, tylko obcym, nawet jeżeli myślą, że zabiegając u obcych o wsparcie, służą krajowi, bo to też jest taka odwrócona figura polegająca na tym, że zabiegamy w obcych dworach, tak myśleli pewnie targowiczanie, czy część targowiczan, nie tylko w interesie własnym, ale mówimy, że to jest w interesie nieszczęśliwego kraju. Otóż Żeromski pisze tak, że kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła. Bardzo mocne słowa Żeromskiego, który był sumieniem tamtego pokolenia przed 100 laty, ale niezwykle ważne i odnoszące się do tych, którzy tworzą obóz zdrady narodowej w każdej epoce. Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga naprowadził, czyli obcych naprowadził. Tego po prostu czynić nie wolno, a często właśnie, o tym wspomniałem, dzieje się tak, że ci, którzy to czynią, tak jak właśnie targowiczanie, tak jak rząd białostocki w roku 1920, mówią, że czynią to w interesie kraju.
I kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Białegostoku, Stanisława.
Bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Tak, pani Stanisława.
Witam bardzo serdecznie zarówno pana ministra Jana Józefa Kasprzyka, jak i ojca prowadzącego, ojca Dariusza. Jest mi niezmiernie przyjemnie słyszeć tak wspaniałych ludzi. Zachwyca mnie przepiękna polszczyzna, takt i kultura zarówno pana ministra, jak i ojca prowadzącego. To bardzo rzadkie w dzisiejszych mediach. Nawiązując do wystąpienia na temat bohaterów narodowych, chciałabym się odnieść do takiej sytuacji. Oczywiście historia jest po to, żeby na niej się uczyć. Dzisiejsza sytuacja jest następstwem tego, co przeżyliśmy w czasach minionych i oczywiście istnieje odniesienie do Konstytucji 3 maja. Bardzo mi brak dzisiaj nieodżałowanej pamięci księdza profesora Czesława Bartnika, który do historii Polski wnosił nie tylko wątek teologiczny, jak i swoisty wątek filozoficzny. I tutaj dlaczego chciałam nadmienić taką rzecz. Kiedyś wspomniał, że dlaczego w naszych dziejach tyle rzeczy nam nie wychodziło. I nawiązał do ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, gdzie król wówczas powiedział, że zajmie się, da w pewnym sensie, że chłopi uzyskają podmiotowość. Otóż te śluby nigdy nie zostały spełnione. Nawet Konstytucja 3 maja powiedziała, że weźmie ich w pewną obronę. To tak jak dzisiaj bierze się w pewną obronę dzieci nienarodzone, ale pod warunkiem, że nie mają wad genetycznych. Dopiero gdzieś tam niewola doprowadziła do tego, że trzeba było tych chłopów uwłaszczyć w okolicach powstania styczniowego i dopiero w roku 1920 bez chłopów polskich nie byłoby zwycięstwa wtedy, kiedy poczuli się przedmiotowi. Ponieważ dzisiaj jest święto nie tylko Konstytucji 3 maja, ale również Matki Bożej Królowej Polski, to chciałam nawiązać do tego, co się wydarzyło dzisiaj na Jasnej Górze, do tego ponownego zawierzenia Polski sercu Jezusowemu i Matce Najświętszej. Moja młodość kojarzy się z tym, że w naszych domach, a jestem z okresu, kiedy się okresu tego solidarnościowego, kiedy w naszych domach na najważniejszym miejscu wisiał obraz Matki Bożej z otwartym sercem i Pana Jezusa z otwartym sercem. I zwrócenie się do Pana Boga w każdej sytuacji. Najważniejsza jest wierność Panu Bogu. My przy tych wszystkich zrywach troszeczkę za mało zawierzaliśmy Panu Bogu. Dopiero rok 1920, gdzie nastąpiła całkowita mobilizacja zarówno narodu, jak i Kościoła, gdzie zawierzono Polskę. I tak jak dzisiaj, zawierzono Polskę, a nie Kościół. I dzisiejsze czasy. Ja mam pewną nadzieję, że jeśli nam nie pomoże dzisiaj również Pan Bóg, gdzie potwierdzam, że samo noszenie maseczek i trzymanie odległości absolutnie nie wyzwoli nas od tej epidemii koronawirusa i całej innej epidemii. Potrzebna jest jeszcze pomoc jest wysoka. I tak jak pan prezydent pojechał na Jasną Górę po cichu i kiedy oglądając apel jasnogórski, a w zasadzie uczestnicząc w nim w domu, zobaczyłam pana prezydenta, który zawierzył się i nas również. Tak samo dzisiaj, kiedy w tym bardzo trudnym czasie usłyszałam te ponowne zawierzenie, te przepiękne homilie, nabrałam wiary, a panu ministrowi za ten przepiękny wykład z całego serca dziękuję. I oglądając pierwszą część, gdzie również ojciec stanowił tak wspaniały tandem stanowiliście, wyrażam głęboką nadzieję, że nauka z historii przyszła, że tak jak w roku 1920 zdołaliśmy obronić wolność, obronić świeżo wywalczoną wolność. Tak może i teraz się stanie. A to, że targowica zawiązuje się natychmiast po czymś dobrym, przecież totalna opozycja zawiązała się również natychmiast po wygraniu wyborów przez Zjednoczoną Prawicę. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, mam nadzieję.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo pani Stanisławo. Już teraz też składamy życzenia imieninowe, bo za kilka dni imieniny za to święto, również pani, każdego Stanisława i Stanisławy. A zatem już korzystając z okazji wszystkiego najlepszego. No ma pani oczywiście absolutną rację, dla nas ludzi wierzących Bóg jako sprawca losów i tego, co się dzieje, jest najwyższym punktem odniesienia i sprawcą wszystkiego, co dzieje się na ziemi z takiego czy innego powodu, i to zawierzenie jest oczywiste w sytuacjach trudnych, i dotrzymywanie przyrzeczeń dawanych w takich sytuacjach ekstremalnych dla dziejów narodu, jak wspomniane przez panią śluby lwowskie Jana Kazimierza, powinno mieć miejsce, bo wtedy różnie potem się dzieje, jeżeli się tych przyrzeczeń, tak jak w tamtym przypadku, nie dotrzyma. Dzisiaj modliliśmy się w wielu miejscach w Polsce, ale szczególnie ta msza święta i potem apel jasnogórski na Jasnej Górze był wyrazem naszych pragnień, nadziei, aby Bóg wspomógł nas w tym trudnym dla każdego z nas czasie i błogosławił ojczyznę. Pani przywołała tu rok 1920, istotnie przed naszym zwycięstwem nad bolszewikami. Można powiedzieć, że przeszła przez Polskę wielka krucjata modlitewna. Modlono się wszędzie, również w oblężonej już niemalże przez bolszewików stolicy, o to, aby Bóg dał zwycięstwo, bo pamiętajmy, że 100 lat temu myśmy nie tylko walczyli w obronie niepodległości, myśmy wtedy walczyli o coś więcej, bo wojna z bolszewikami to było zderzenie dwóch światów. To było zderzenie świata cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, z antycywilizacją, jaką niósł rosyjski komunizm. Myśmy wtedy ocalali nie tylko własną niepodległość, ocalaliśmy Europę i jej dziedzictwo, które wyrastało na fundamencie chrześcijańskim. I ta modlitwa w roku 20 przyniosła to, co do historii przeszło pod nazwą cudu nad Wisłą, bo po ludzku wydawało się, że to jest wszystko przegrane i niemożliwe do zwycięstwa. Ale też trzeba pamiętać, że Pan Bóg tu i teraz na ziemi działa poprzez ludzi. I myślę, że w naszej historii jest coś, co można by nazwać alians, sojusz szabli i różańca. Jeżeli ten sojusz istnieje, to wtedy losy nasze układają się pomyślnie. Jest to pewien oczywiście symbol, jeżeli mówimy o szabli, ale szabli rozumianej jako działanie. Działanie ludzkie i modlitwa. I to wtedy przynosi efekty, zgodnie zresztą z maksymą Ora et Labora, módl się i pracuj. Sama modlitwa, wiadomo, że nie wystarcza. Samo działanie nie wystarcza. Dopiero połączenie tych dwóch elementów daje sukces i miejmy nadzieję, że również i współcześnie taki sukces będzie miał miejsce. Tak jak mówię, w historii Polski, a szczególnie w roku 1920, ten alians szabli i różańca dało sobie znać w sposób najbardziej wyraźny i przyniósł zwycięstwo, które miejmy nadzieję za kilka miesięcy będziemy mogli świętować w Warszawie i wielu innych miejscach Polski. Warto też pamiętać, że za wyproszone łaski warto podziękować i należy podziękować, bo też przypomnijmy rok 20, mianowicie było takie założenie i tę historię znam od jasnogórskiego kapelana żołnierzy niepodległości ojca profesora Eustachego Rakoczego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Mianowicie tuż po zwycięstwie, tak zakładano i o to modlono się i tak deklarowano w kręgach politycznych II Rzeczpospolitej w lipcu 1920 roku, po zwycięstwie nad bolszewikami, miała się odbyć narodowa pielgrzymka na Jasną Górę jako wyraz wdzięczności Matce Bożej za ocalenie Polski. I taką deklarację składało wielu polityków w lipcu 1920 roku, że jeżeli tylko przyjdzie zwycięstwo, to wówczas podążą marszałkowie Sejmu, Senatu, naczelnik państwa na Jasną Górę i podziękują Matce Bożej. No i przyszło zwycięstwo, natomiast do tej narodowej pielgrzymki nigdy nie doszło. Może to jest też dobry moment, aby doszło w tym roku, w stulecie odzyskania przez Polskę obrony, przez Polskę niepodległości w roku 20. I proszę sobie wyobrazić, bo tu chcę też dokończyć to, o czym ojciec Rakoczy mi wtedy wspomniał, że jedynym politykiem z grona piastującego najwyższe wówczas funkcje państwowe, który przybył na Jasną Górę i modlił się przed obrazem, dokonał wpisu do Księgi Jasnogórskiej, dziękując za zwycięstwo nad bolszewikami, był w 1921 roku marszałek Józef Piłsudski, który był naczelnym wodzem w roku 20, który był naczelnikiem państwa w roku 20 i jako jedyny z polityków tych najważniejszych pierwszych lat II Rzeczpospolitej podziękował na Jasnej Górze za zwycięstwo. Mówię o tym dlatego, że jak państwo doskonale wiedzą, w różnych kręgach i nie od dziś, od dziesięcioleci Piłsudskiego, jeżeli chodzi o kwestie związane z wiarą, od czci i wiary niektórzy odsądzają, a tymczasem ten wielki miłośnik zresztą Matki Boskiej Ostrobramskiej, który zawsze obrazek Matki Boskiej miał przy sobie, jako jedyny polityk pierwszych lat II Rzeczpospolitej udał się z pielgrzymką na Jasną Górę. Są zachowane z tej wizyty, z tej pielgrzymki fotografie marszałka Piłsudskiego w otoczeniu ojców Paulinów na Jasnej Górze. Jest zachowany wpis do księgi, jest relacja z modlitwy marszałka w kaplicy jasnogórskiej. Mówię o tym właśnie też dlatego, że kiedy prosimy, to potem też dziękujmy. Proszono w lipcu 20 roku, a podziękował z oficjeli wówczas sprawujących władzę w Polsce, również z tych oficjeli, którzy deklarowali się jako politycy przywiązani do obozu chrześcijańsko-narodowego, tylko Piłsudski, który z kolei nigdy nie deklarował, że jest politykiem obozu chrześcijańsko-narodowego.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, tak, ja do audycji, proszę, księdza.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Dzwoni Krzysztof z Toronto. Ja słuchałem też audycji w telewizji. Pod wrażeniem jestem. Gratulacje panu ministrowi, przede wszystkim kondycji, bo to już jest kilka godzin i nie słychać ani odrobiny zmęczenia. Przy czym ten wykład jest bardzo interesujący historycznie. Ja chciałem spytać się, czy zasygnalizować moją prywatną sprawę. Zanim do tego przejdę jeszcze, chciałem tylko powiedzieć, żeby, kiedy słyszę o rozbiorach Polski, o tej targowicy, że za bardzo Polakom się jakby wtłacza takie poczucie kompleks niższości w porównaniu do innych narodów Europy. Ja chciałem tylko przypomnieć, ja mieszkałem we Włoszech długi czas, zdawałem kilka egzaminów na Uniwersytecie w Sienie we Włoszech, całkiem niedawno zresztą. I chciałem przypomnieć, że Włosi swoją państwowość, tą nowoczesną, oni stworzyli dopiero w 1861 roku. Natomiast byli rozbici cały czas po upadku tego Imperium Rzymskiego. To był kraj rozbity, w części zawiadowała Francja, część Hiszpania. Sycylia była przez kilka wieków, już w tym tysiącleciu naszej ery, była Emiratem Arabskim. Także te losy innych krajów są czasami o wiele bardziej tragiczne niż były to losy polskie. Także za dużo, ja mam takie uczucie, że historycy za bardzo wtłaczają Polakom kompleks niższości, a tak nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Teraz do swojej sprawy, której chciałem wrócić. Ja w 1980-81 roku przebywałem w Anglii na tych długich, kilkumiesięcznych wakacjach, za każdym razem. Ja studiowałem socjologię w Poznaniu i tam ja wjechałem tak jak każdy student w tamtym czasie. SB to był karnawał Solidarności, więc SB nie proponowała mi w tamtym czasie żadnej współpracy. Dostałem paszport bez problemu. I jak wylądowałem w Londynie, oczywiście znalazłem pracę. Jednocześnie w chwilach wolnych zacząłem pisać pracę magisterską o Polonii w Londynie. Tytuł tej pracy był, o ile pamiętam, Londyn jako ośrodek społeczno-polityczny Polonii Wielkiej Brytanii. Naturalnie jeden rozdział poświęciłem rządowi polskiemu na obczyźnie w Londynie przy Eaton Place 43, gdzie ja bywałem wielokrotnie. Później był Instytut Sikorskiego, Piłsudskiego, Klub Orła Białego, POSK i tak dalej. Także kilka rozdziałów. I wybuchł stan wojenny naraz. Ja miałem skończyć planowo studia w 82 roku na wiosnę. To był grudzień 81. Ja przyjechałem już po wybuchu stanu wojennego kilka dni. Przyjechałem do profesora z pierwszą wersją pracy. Profesor powiedział, żeby zadzwonić za 3 dni. Zadzwoniłem za 3 dni. Mówi, przyjeżdżaj, bo nie wiadomo, czy będziesz mógł w ogóle tą pracę kiedykolwiek bronić. I oficjalnie uniwersytet był zamknięty. Wojsko, czołgi, samochody pancerne stały przed budynkami Uniwersytetu w Poznaniu. Ja przyjechałem z tą pracą. Moim promotorem był profesor Kwilecki i między innymi profesor Ziółkowski, który potem był posłem UE i ambasadorem też. I tak tą pracę obroniłem. Miałem pracować w Instytucie Badań nad Polonią Zagraniczną Polskiej Akademii Nauk. Nic z tego nie wyszło. Ja poczułem się zupełnie troszeczkę jak w więzieniu, dlatego że byłem przyzwyczajony w tych latach młodości podróżować bez problemu. Nagle nie ma paszportu, nie można nigdzie wyjechać, nie można się niczym zainteresować. I ja zacząłem jakąś tam działalność opozycyjną prowadzić. Ja byłem troszkę w rozbiciu, bo mieszkałem we Wrocławiu, studiowałem w Poznaniu, więc próbowałem się przykleić do grupy wrocławskich studentów Akademii Sztuk Pięknych. Jednego dnia wszystkich ich zamkli. Ja miałem pojechać samochodem z ulotkami, pojechał ktoś za mnie, nagle tej całej grupy nie ma, wszyscy siedzą. I tak zostałem sam, postanowiłem jakoś zaprotestować, bo ja czułem taką potrzebę własnego protestu. I po prostu ja płynąłem wielokrotnie morzem do Anglii, statkiem Batory między innymi. I po prostu wsiadłem, ja znałem dosyć dobrze ten cały system odprawy granicznej tego statku, wsiadłem. Po 4 dniach zostałem zdemaskowany, prawdopodobnie przez donos jednego z pasażerów, który wiedział o mojej sytuacji. Mogłem wysiąść już w Danii, w tej cieśninie duńskiej. Ja jestem kajakarzem wyczynowym, więc dla mnie żadnego problemu nie było się pomoczyć troszeczkę, bo tam Batory przyjmował prowiant. Stał na kotwicy w cieśninach duńskich, także tam do brzegu było kilka metrów dosłownie wodą. Ale chciałem suchą nogą stanąć w Rotterdamie, to miało być za 4 godziny i niestety zostałem aresztowany na tym statku. Do Polski wróciłem, dostałem wyrok marynarki wojennej. No i teraz rok temu znalazłem w internecie wiadomość, inwentarz archiwalny, Instytut Pamięci Narodowej, Krzysztof Ziajkiewicz, taki wyrok, przekroczenie granicy i tak dalej. Ja wyszedłem obronną ręką z tego więzienia, bo mi pani lekarka wściekła, miała taki pseudonim, ja nie pamiętam nazwiska, ale pani lekarka walczyła kilka miesięcy o mnie w sądzie marynarki wojennej, żeby mi zmienili tryb z doraźnego, gdzie mi groziło 15 lat więzienia, na zwykły, gdzie dostałem w końcu wyrok w zawieszeniu i wyszedłem do domu. No nic, w każdym razie ja do Polski chcę wrócić. Nie po to, żeby żyć, ale żeby tu umrzeć, bo mam już coraz więcej znajomych, którzy już są na cmentarzach. Dreszcze mnie przechodzą, jak sobie pomyślę, że miałbym umierać tu na obczyźnie w Kanadzie. Nie chciałbym tego. No i wyczytałem, że jeżeli jest status kombatanta, to można mieć jakiś tam łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Ja mam 3 emerytury, bo mam 2 kanadyjskie i 1 polską, także nie kwalifikuję się do tej zapomogi dla kombatantów, ale kwalifikowałbym się na dostęp do lekarzy specjalistów. Ta emerytura jest duża, ale nie aż tak duża, żebym te pieniądze mógł sobie wydawać, jak tylko chcę. Także IPN, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, mi odpisał, że ten mój wyrok jest związany z przekroczeniem nielegalnym granicy, natomiast nie ma śladu działalności opozycyjnej. Ja, jak przyjechałem do Kanady, to w 1991 roku napisałem artykuł o tej mojej pracy magisterskiej na kilka stron, który się ukazał w Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza w Londynie, zresztą obok na sąsiedniej
stronie. Panie Krzysztofie, tak. Prosiłbym już o puentę, dobrze, ponieważ chcemy odbierać jeszcze telefony.
Tak, więc w każdym razie napisałem do IPN-u podanie, że się będę się starał o ten status kombatanta. Dołączyłem dwa artykuły, które się ukazały w prasie polonijnej, w tym dzienniku, polskim dzienniku żołnierza w Londynie z 91 roku. No i pani mi odpisała, że z punktu widzenia IPN-u to nie jest działalność opozycyjna, tylko nielegalne przekroczenie granicy, ale w sumie razem mogę jeszcze napisać do Stowarzyszenia Kombatantów w Warszawie i im wyjaśnić swoją sytuację. Czekam, mam dostać jutro jeszcze kserokopię przez mailem tej decyzji administracyjnej. Domyślam się, że to będzie jakby zaświadczenie, że nie byłem współpracownikiem służb specjalnych w Polsce. Także to wszystko. Ja będę w najbliższym miesiącu starał się napisać list do Stowarzyszenia Kombatantów w Warszawie. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więc pierwsza rzecz, o której pan powiedział, ta generalna, że nie powinniśmy mieć kompleksów z powodu naszej historii, jest oczywista. No niestety przez wiele dziesięcioleci dominowała w Polsce i również w III Rzeczpospolitej. Niestety taka pedagogika wstydu, gdzie mieliśmy przepraszać za czyny popełnione i niepopełnione w naszej historii, raczej wstydliwie o naszych dziejach mówić, bo nie ma się czym chwalić, generalnie puentując, tak ten proces narzucany przez wielu miał wyglądać. No, prawda jest oczywiście zupełnie inna. Jesteśmy narodem, który powinien być dumny ze swojej historii, narodem, który dokonywał w historii nie tylko własnej, ale również w wymiarze europejskim i światowym rzeczy wielkich. Jesteśmy narodem, którego żołnierz przelewał krew w obronie wartości najważniejszych dla nie tylko nas Rzeczpospolitej, ale i dla Europy. Przypominamy to razem z kombatantami, kiedy jesteśmy na Monte Cassino, kiedy jesteśmy w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii, że Europa swoją wolność zawdzięcza polskiemu żołnierzowi i że musi o tym pamiętać. To jest też to nawiązywanie do dumnych kart i chwalebnych kart z naszej historii. Powinniśmy być wreszcie, i to dnia dzisiejszego powinno wybrzmieć po raz kolejny dla utrwalenia, dumni, że stworzyliśmy pierwszą europejską konstytucję i że wielu potem nas naśladowało. Powinniśmy być dumni, że dwukrotnie przynajmniej w dziejach ocaliliśmy Europę i świat, raz przed zalewem islamów pod Wiedniem w XVII wieku w 1683 roku i Europę przed komunizmem rosyjskim w roku 1920. Powinniśmy być dumni, że jesteśmy narodem, który wydał takie wspaniałe postaci jak Jan Paweł II, który odmienił oblicze nie tylko ziemi tu nad Wisłą, ale oblicze ziemi w ogóle, świata. A zatem 3 maja to też jest dobry dzień o tym, aby z dumą myśleć o tym, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy narodem dumnym, to też się odczuwa, kiedy na przykład w ubiegłym roku miałem zaszczyt być w Ziemi Świętej z naszymi sprawiedliwymi wśród narodów świata, tymi, którzy w czasie okupacji niemieckiej ratowali Żydów, to z dumnie podniesioną głową wchodzimy do Instytutu Yad Vashem, bo tam najwięcej drzewek dedykowanych jest Polakom, tych drzewek pamięci i wdzięczności. I wszędzie, gdzie jesteśmy na świecie, mamy z dumą mówić o tym, że jesteśmy Polakami. Nie mamy się czego wstydzić i tu pełna zgoda z tym, co pan powiedział. Jeżeli chodzi o tę sprawę prywatną, rzecz wygląda w dużym skrócie w sposób następujący. Otóż osoby, które prowadziły działalność zagrożoną aresztowaniem, i tutaj, jak rozumiałem pański wywód, to aresztowanie nastąpiło w związku z przekroczeniem nielegalnym granicy w okresie zniewolenia komunistycznego, a to przekroczenie wiązało się, tak pan mówi, z działalnością opozycyjną. Otóż każda taka osoba najpierw występuje, tak jak już to pan uczynił, do Instytutu Pamięci Narodowej, który to instytut po pierwsze stwierdza, że dana osoba nie była współpracownikiem aparatu bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Po drugie udostępnia, o ile się zachowały, bo w wielu przypadkach się nie zachowały, dowody świadczące o działalności opozycyjnej. Jeżeli takich dowodów w Instytucie Pamięci Narodowej nie ma, to oczywiście ważne są na przykład zeznania świadków, które są traktowane w całym tym procesie postępowania administracyjnego równie ważnie. Jeżeli są wątpliwości, no to też jest mechanizm zasięgnięcia opinii w takich radach konsultacyjnych składających się z działaczy opozycji antykomunistycznej w województwach. A zatem, kiedy pan uzyska, i to jest też generalnie informacje dla tych, którzy prowadzili działalność, a jeszcze tego statusu działacza nie posiadają, stosowne papiery w Instytucie Pamięci Narodowej, proszę wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej urzędu o potwierdzenie statusu działacza. W tym wniosku też opisuje się swoją działalność i ewentualne represje. I złożyć ten wniosek do mnie, do Urzędu do Spraw Kombatantów, oczywiście w tym czasie, który mamy w drodze elektronicznej. I potem jest przyznawany ten status, a wraz z tym statusem stosowne uprawnienia. I tu bez względu, i to jest też wielka reforma, której udało nam się w poprzedniej kadencji dokonać, ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej, mianowicie każdy działacz bez względu na posiadane dochody, tylko z tytułu tego, że był działaczem, że walczył o wolną Polskę, posiada stały dożywotni dodatek, który jest dodatkiem takim samym, jak otrzymują kombatanci okresu wojennego, chociaż działacze opozycji antykomunistycznej walczyli bezorężnie. Jest to stały dodatek, no i różne inne udogodnienia dla osób. Oczywiście w sytuacji trudnej staramy się udzielać pomocy jednorazowej czy też okresowej. No i wreszcie to, na czym, jak pan mówił, szczególnie panu zależy, działacze opozycji antykomunistycznej, czyli ci, nazwijmy to, współcześni kombatanci, choć walczący bezorężnie, otrzymują pierwszeństwo w obsłudze medycznej. Dla nich też są im dedykowane różnego rodzaju programy pomocowe, dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego, dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych itd., itd. oraz cały szereg innych rozwiązań, nad którymi pracujemy, które no teraz niestety w jakimś sensie no zostały powstrzymane z uwagi na panującą epidemię, ale do nich niebawem wrócimy, tak aby zakres pomocowy państwa dla tych, którym zawdzięczamy wolność, dla ludzi pokolenia Solidarności, pokolenia też walczącego w latach 70., był możliwie jak największy.
23:11. Naszym gościem jest dzisiaj pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, bohaterowie naszej ojczyzny. To temat, do którego skłania nas dzisiejsza rocznica Konstytucji 3 maja. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Już można?
Tak,
już można?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję, Krystyna Zubryna, za tę ciekawą audycję. I czy pan minister łaskaw był przypomnieć rolę Piłsudskiego, który jedynie podziękował Maryi Królowej Polski za zwycięstwo. Poprosiłabym też o przypomnienie roli świętego Andrzeja Boboli. Bo wiem, że tam był układ, prawda, jeśli pomożesz nam, to była procesja. I nawet obok episkopatu sam marszałek napisał list proszący z prośbą o kanonizację Andrzeja Boboli. Wiadomo, Pius XII papież wystosował encyklikę poświęconą naszemu wielkiemu męczennikowi i patronowi. Bardzo dziękuję i przychodzę na to.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. Tak, no, rola świętego Andrzeja Boboli w roku 20 jest ogromna. Ten wspaniały jezuita, który poniósł męczeńską śmierć w XVII wieku z rąk kozaków w Janowie Poleskim, był uznawany jako orędownik w sprawach trudnych narodu polskiego. Notabene, to też warto o tym wspomnieć w kontekście też wcześniejszych telefonów, przypisuje się mu tekst ślubów lwowskich Jana Kazimierza, który Jan Kazimierz wygłosił 1 kwietnia 1656 roku, wygłosił, złożył w katedrze lwowskiej w czasie potopu szwedzkiego. I historia, jeżeli chodzi o rok 1920, jest taka, iż w momencie, kiedy bolszewicy podchodzili już pod Warszawę, relikwie świętego Andrzeja Boboli i modlitwa do Andrzeja Boboli była zanoszona również właśnie w Warszawie taką obietnicą, iż kiedy tylko uda się zwyciężyć bolszewików, wówczas podjęte zostaną starania, aby sprowadzić do Polski ciało, czyli pełne relikwie świętego Andrzeja. Jak państwo, przepraszam najmocniej, ale to nie wirus, to po prostu dłuższe mówienie powoduje lekki kaszel. Otóż kończąc żarty, proszę państwa, jak państwo wiedzą, zapewne, ale warto też przypomnieć, szczątki świętego Andrzeja Boboli, które nie uległy rozkładowi, były otaczane szczególną czcią w kościele parafialnym w Połocku. I w 1922 roku, już po rewolucji bolszewickiej, jego doczesne szczątki, jego relikwie, z uwagi na tą doskonale zachowaną strukturę, przeniesiono do Moskwy i pokazywano jako na pewną osobliwość, jeśli można tak powiedzieć, osobliwość jako eksponat. Pamiętajmy również, iż następnie szczątki te popłynęły do Odessy, z Odessy do Konstantynopola i potem do Brindisi, i w 1923 roku znalazły się w Rzymie. Starania podejmowane przez rząd polski, aby sprowadzić szczątki świętego, relikwie świętego Andrzeja Boboli, trwały właściwie cały okres międzywojenny. Udało się to dopiero w roku 1938 i Andrzej Bobola powrócił do Polski i jego relikwie znajdują się w Warszawie po dzień dzisiejszy w jego sanktuarium jezuickim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Starania również właśnie o kanonizację czynione były przez zarówno polski kościół, ale wsparcie tutaj udzielał rząd polski okresu międzywojennego. Natomiast finalnie kanonizacja została przeprowadzona i podjęta, ogłoszony został świętym Andrzej Bobola w Wielkanoc w Rzymie w 1938 roku. I tak jak pani wspomniała, był również bohaterem, jeśli można tak powiedzieć, encykliki Piusa XII, ogłoszonej już w okresie po II wojnie światowej. Warto też wspomnieć, że święty Andrzej Bobola, jako chyba jedyny, tak też zastanawiam się, ale przychodzi mi do głowy, że chyba jako jedyny beatyfikowany czy kanonizowany polski święty został odznaczony Krzyżem Niepodległości. To było takie odznaczenie ustanowione przez prezydenta Ignacego Mościckiego na początku lat 30., którym honorowano bojowników niepodległości, tych, którzy walczyli o przywrócenie Polski na mapy świata. Święty Andrzej Bobola oczywiście nie walczył o przywrócenie Polski na mapy świata, ponieważ zginął w wieku XVII, kiedy Polska była na mapach świata, choć targana wojnami wewnętrznymi, w wyniku których właśnie między innymi poniósł męczeńską śmierć. Tym niemniej ten Krzyż Niepodległości był tak naprawdę uhonorowaniem, jeśli można tak powiedzieć, przez państwo polskie relikwii świętego Andrzeja Boboli za jego wsparcie, bo głęboko w to wierzono i należy przyjąć, my jako wierzący, że tak było, i orędownictwo w wojnie z bolszewikami w roku 1920. No jest to historia też pokazująca ogromne przywiązanie Polaków do wstawiennictwa własnych świętych, którzy orędują za nami w sytuacjach trudnych i w sytuacjach, w których wydaje się po ludzku, że wszystko jest przegrane.
Radio Maryja, prosimy.
Halo, po panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do audycji chcieliśmy.
Tak, jesteśmy już na antenie, prosimy.
Halo, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
witamy prowadzących i ministra. Chciałem zadać pytanie dotyczące wpływu masonerii na uchwalenie Konstytucji 3 maja, bo wiadomo, że wielu ludzi światłych wówczas zaangażowanych w powstanie tego dokumentu i tej ustawy należało do masonerii. Również masonem był król Stanisław August Poniatowski. W Krakowie w Muzeum Narodowym znajdują się jego stroje rytualne. Może nie będę przedłużał. Chciałem jeszcze dodać, że masonami byli również i Katarzyna Wielka, i masonami byli twórcy Konfederacji Targowickiej. To może tyle. Przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze.
W dużym skrócie mówiąc, ma pan absolutną rację w tym sensie, że twórcy Konstytucji 3 maja, podobnie jak większość elity politycznej w chyłku I Rzeczpospolitej, była członkami wolnomularstwa. No była to jakaś zupełnie, powiedziałbym, chyba wtedy obłędna moda, bo inaczej tego wytłumaczyć trudno, która ogarnęła umysły spragnionych może pewnych tajemniczych rozrywek, bo inaczej nie jestem sobie w stanie tego wytłumaczyć, przy masowości, w jakiej wolnomularstwo wówczas się rozprzestrzeniało w dobie oświeceniowej, elit Polski. I oczywiście tak, no, członkami wolnomularstwa byli i król Poniatowski, ale i prymas Polski, również Poniatowski zresztą. No, wolnomularzami był książę Poniatowski Józef, żeby już rodzinę Poniatowskich w całości opisać. No, z wolnomularstwem również mieli związki Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki. Wolnomularzem był też Stanisław Małachowski. Tylko proszę, mówię, pamiętać o tym, że poruszamy się w epoce oświeceniowej, gdzie ten prąd w jakimś sensie stawał się również pewną modą. I to też należy brać pod uwagę, to znaczy nie zawsze stały za tym, choć jak wiemy i słusznie Kościół ruch wolnomularski od początku potępiał, ale nie zawsze stały za tym przekonania religijne, często stały przekonania, co w niczym oczywiście nie usprawiedliwia, tym niemniej towarzyskie, czy też jakaś, nazwę to raz jeszcze, obłędna moda, która wtedy panowała. Podobna moda również przecież panowała w okresie międzywojennym na przynależność do lóż masońskich, aż zostały one wreszcie zlikwidowane przez dekret prezydenta Ignacego Mościckiego. No i oczywiście też ma pan absolutną rację, że większość wówczas przywódców państw europejskich, nie tylko, Imperium Rosyjskiego również, było masonami, było wolnomularzami, więc nie tutaj szła granica sporu między obrońcami ojczyzny a zdrajcami ojczyzny, bo w Targowicy było tyluż masonów, co w obozie patriotycznym. Tak jak mówię, nie usprawiedliwiając nikogo, uważam i stawiam taką tezę, że w dużej mierze była to obłędna moda okresu oświeceniowego, co, jeszcze raz powtórzę, w niczym nie usprawiedliwia przynależności do lóż tak wielu porządnych patriotów myślących o dobru wspólnym. No, na tej samej też zasadzie można powiedzieć, że powstanie listopadowe było w dużej mierze czynem zbrojnym wywołanym przez wolnomularzy, no bo jeżeli przyjrzymy się życiorysom przywódców powstania listopadowego, to byli to wolnomularze. To podobnież działo się w okresie wojen napoleońskich. To jest, myślę, temat na osobną też rozmowę, osobną dyskusję. I powtórzę jeszcze raz, nie usprawiedliwiając w niczym, śmiem twierdzić, że była to obłędna moda, która ogarnęła umysły z różnych powodów, wielu liczących się wówczas polskich polityków i przywódców, również tych, którzy stali po stronie dobra, jakim było dobro ojczyzny.
Prosimy, Radio Maryja.
A dobry wieczór. Myślałam, dobry że wieczór. Mi się nie uda. Z tej strony Wiesława, dzwonię z Kłodawy. Ja do programu, jeśli można.
Pani
jeszcze
Wiesławo,
parę słów.
Tak, oczywiście, słuchamy.
Tak, mieszkam już blisko jesteś. Łęczycy, dlatego skojarzyło mi się bardzo właśnie w kontekście tych wszystkich rozmów o synodzie w obronie mowy ojczystej, który właśnie pierwszy synod odbył się w tym właśnie małym miasteczku. Myślę, że pan gość zaproszony, którego pięknie witam, i ojca Dariusza Brodzącego, też na pewno się tutaj zgodzą, że to się tam odbyło. A mówiąc o tych patriotach, o Polakach, no trudno by nie wspomnieć tutaj dwóch. Zbigniew Doleśnicy, pierwszy polski kardynał, tak króciutko tylko nadmienię, w 1444 został, który wraz z Pawłem Włodkowicem, notabene rodakiem z Kłodawy, tak jak ja, bo ja właśnie tego miasta dzwonię, reprezentowali obaj kraj na synodzie w Konstantynopolu, bo już wówczas król Jagiełło był stary, wiekowy, a młody król Polski i Węgier, no jeszcze zbyt młodziutki, więc reprezentowali pięknie kraj za granicą. Chciałabym tutaj nadmienić jeszcze właśnie o Pawle Włodkowicu, który może jest tak słabo znany w Kłodawie. To był patron mojej szkoły, mojej uczelni wyższej, gdzie studiowałam, a gdzie też przyjeżdżali profesorowie z Torunia, także pięknie witam, tutaj może słucha pan profesor Wybluk i pani profesor Wesołowska, to pięknie pozdrawiam. Profesorów, prawdziwych też Polaków, patriotów, którzy pięknie przygotowali właśnie swoich absolwentów, tak? I stąd może też ten telefon, bo to w człowieku jest. To jak nas uczą, jak przygotowują. I chociaż na koniec kilka słów o właśnie moim patronie tej uczelni, Pawle Włodkowicu. Sprawy trudne rozstrzygane były wówczas na soborze w Konstancji, bo rektor Paweł Włodkowic, właśnie nasz rodak, partycypował w rozstrzyganiu sporów. I to nie za pomocą miecza i słowa, które zabija, ale bardzo dyplomatycznie, bo już wtedy sprawy Polski były najważniejsze. One nie wychodziły poza ramy państwa. Także na tym chciałam zakończyć. I jeszcze słowa pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który tu no, nie sposób nie powiedzieć tych słów na koniec, może nie tak będzie to spójne z tematem, ale wszystko, co najpiękniejsze w życiu go spotkało, to było z zaskoczenia, to nie było planowane. I jeśli chodzi właśnie o pytanie do gościa prowadzącego i ukłony na koniec dla ojca Dariusza i całego Radia Maryja i w jedności właśnie z ojcem dyrektorem, który dzisiaj ma swoje urodzinki, wszystkiego najlepszego, właśnie o pytanie moje, a może nawet takie, może ono będzie tutaj bardziej hipotetyczne. Dlaczego właśnie ta targowica, która tak nas boli i która teraz też szczególnie się tutaj też odzywa, tak? Ona jak gdyby ciągle drzemie, tak? I ciągle atakuje nas znienacka. Dlaczego nie ma takiego właśnie myślenia jak kiedyś, żeby to, co nasze, zostawić u nas, żeby to nie było poza, bo przecież my pięknie sobie potrafimy z naszym rządem, z panem prezydentem, który nas pięknie reprezentuje, poradzić. Dlaczego tak nie można właśnie tego zatrzymać, zahamować tej machiny zła, żeby te złe słowa na nasz temat nie wychodziły. Pięknie dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo, też bardzo serdecznie pozdrawiam. No pani powiedziała, że nie było tak jak kiedyś. No właśnie dzisiaj opowiadamy, że ta tradycja patriotyczna i tradycja zdrady idą, można powiedzieć, zawsze równolegle przez dzieje ojczyste. Niestety, bo ludzie się nie zmieniają, kierowani są podobnymi rządzami mimo upływającego czasu, a zatem właśnie ich historia przez to się powtarza. I jeżeli mówimy o jakichś elementach zdrady w czasach bieżących czy współczesnych, to wspominamy również te zdrady, które odbywały się kiedyś, które odbywały się w historii. Tak jak mówię, historia przywiązania do ojczyzny i historia zdrady ojczyzny to dzieje równoległe. To dzieje, które szły odkąd Polska znalazła się w gronie państw wraz z przyjęciem chrztu, czyli ponad 1050 już lat. Targowica stała się synonimem zdrady, bo była takim najwyraźniejszym przykładem tego, jak zabiegać o to, aby obcy wsparli dążenia rodzimych zdrajców. Ale tak jak mówię, no to są historie niestety biegnące równolegle i od każdego z nas zależy, do której tradycji będzie chciał nawiązywać, czy do tej świetlanej tradycji patriotycznej, tej wiodącej od twórców Konstytucji 3 maja przez Kościuszkę, przez Piotra Wysockiego, przez Traugutta Piłsudskiego i Stefana Grota Roweckiego i generała Andersa, czy przez tradycję zdrady wiodącej od szczęsnego Potockiego czy hetmana Branickiego, twórców Targowicy, poprzez zdrajców okresu rozbiorowego, poprzez renegatów roku 20, takich jak Dzierżyński czy Marchlewski, czy renegatów lat 40. i 50., takich jak Gierut, Moczar czy wielu innych. Każdy z nas codziennie musi odpowiadać sobie na to pytanie, do jakiej tradycji chce nawiązywać, do tradycji obozu patriotycznego, który zazwyczaj w sytuacjach, kiedy Rzeczpospolita była słaba wewnętrznie, dążył do przeprowadzania reform, czy do obozu zdrady, obozu, którym, można powiedzieć, rządzą dwa pragnienia umiejętnie wykorzystywane przez tych, którzy Polsce źle życzą. Pragnienie władzy i pragnienie pieniądza, czyli krótko mówiąc pragnienie zaspokajania swoich partykularnych potrzeb i traktowania ich ponad dobro wspólne.
Panie ministrze, 23:31 to może chwila na zakończenie, by podsumować ten temat, bohaterowie naszej ojczyzny. No i przy okazji temat wzbogacony o telefony naszych słuchaczy.
Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję ojcu za zaproszenie dzisiaj w ten szczególny dzień, dzień 3 maja. Dziękuję bardzo radiosłuchaczom za kontakt, zarówno w tej części telewizyjnej, jak i teraz radiowej, bo to są głosy i telefony, jak zawsze w rozmowach niedokończonych, bardzo ubogacające dyskusję nad Polską. Drodzy Państwo, mamy z czego być dumni. Mamy być prawo dumni z Konstytucji 3 maja. Mamy prawo być dumni z polskich dziejów, z polskiej historii. Tej dumy nikt nam nie odbierze. Natomiast każdy z nas, powtórzę raz jeszcze, codziennie, a szczególnie ten egzamin zdają ci, którzy chcą być przywódcami narodu, każdy z nas odpowiada sobie na pytanie, do jakiej tradycji nawiązuje. Czy do tradycji trzeciomajowej reformy państwa, czy do tradycji zdrady targowickiej. To jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, pytanie oczywiście retoryczne, dlatego że jedyna właściwa odpowiedź na to pytanie to jest stanie po stronie Rzeczpospolitej, po stronie Polski, po stronie ojczyzny, po stronie dobra wspólnego, bo ojczyzna to jest dobro wspólne. Drodzy Państwo, bardzo ułatwiające w odpowiedzi na te pytania są różnego rodzaju prace historyczne, których tak wiele ostatnio się ukazuje i do których lektury bardzo serdecznie i gorąco państwa zachęcam. A mówię o tym dlatego, że maj jest również i zawsze był w takiej świeckiej tradycji miesiącem książki. I to bardzo ułatwia teraz to, że musimy pozostawać w większości w domach, aby sięgnąć po książkę, kupując ją chociażby przez internet i zanurzyć się w dziejach ojczystych, tak aby również zrozumieć współczesność. Bardzo serdecznie Państwa odsyłam, jeżeli ktoś jest miłośnikiem polskich dziejów, a myślę, że większość radiosłuchaczy jest, do dziejów Polski profesora Andrzeja Nowaka. Na razie ukazały się 4 tomy, ale profesor pracuje nad następnymi, żeby zrozumieć. One są doprowadzone do czasów Zygmunta Starego, nasze dzieje, to, co kształtowało nasz kod kulturowy, który trwa po chwilę obecną. Bardzo serdecznie też zachęcam do lektury źródeł z okresu chociażby Konstytucji 3 maja, do wspaniałych prac Kołłątaja, które można w internecie odnaleźć. Można i gorąco też zachęcam do lektury, mówiłem o tym w części telewizyjnej, śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, posła na Sejm Wielki, bo one również kształtowały przez XIX wiek nasze wyobrażenie o historii i o kulturze. Zachęcam też bardzo serdecznie i to jest też przesłanie wyniesione z dnia dzisiejszego, kiedy, jak wspominałem, miałem okazję i zaszczyt pomagać dzisiaj też weteranom w dostarczaniu im posiłku świątecznego. Pamiętajmy o nich, pamiętajmy o weteranach, o nestorach, o tych, dzięki którym jesteśmy wolni. I sprawdźmy, czy w naszym najbliższym otoczeniu nie ma kogoś potrzebującego pomocy, ale również tej pomocy rozumianej jako rozmowa. Rozmowa oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad, które stosować powinniśmy, czyli pewnie najlepiej rozmowa telefoniczna. Niech w tym trudnym czasie nikt nie będzie sam. Patriotyzm to myślenie wspólnotowe. Tego przecież uczy nas również twórca i dyrektor Radia Maryja, który, jak tu słuchaczka przypomniała, obchodzi dziś urodziny. A zatem kończąc, wszystkiego najlepszego ojcu dyrektorowi życzę. Ojcu, który uczy nas właśnie też myśleć o Polsce jako o wspólnocie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dostaję też informację tutaj od ojca Janusza, który czuwa też nad zaproszeniami. I we wtorek w rozmowach niedokończonych o 18.15 będzie pan profesor Andrzej Nowak, więc również państwa serdecznie zapraszamy. Panie ministrze, dziękuję za ten wieczór świąteczny. Dziękuję, że zechciał pan go spędzić razem z słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Trwam. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, był naszym gościem. Bóg zapłać, panie ministrze.
Bóg zapłać serdecznie ojcu, Bóg zapłać państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.